Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry wieczór lub dzień dobry. Nie wiadomo, kiedy Państwo będziecie odsłuchiwać tę audycję. Dzisiejsze spotkanie w Labiryncie Książek chciałem poświęcić pisarzowi, z którym spędziłem długie 10 lat. Zacząłem to robić lata po jego śmierci, ale tak naprawdę wszystkie, co umiem o literaturze, to, że nauczyłem się jej dobrze, czy dobrze lub mniej dobrze, to zależy od oceny oczywiście subiektywnej, czytać, zawdzięczam w dużej mierze właśnie jemu, Teodorowi Parnickiemu. I w czwartym odcinku naszych spotkań jemu właśnie chciałbym przyjrzeć się przez chwilę bliżej. Oczywiście jednej z jego ponad 30 powieści, które w swoim długim, bo żył ponad 80 lat i bardzo pracowitym literacko życiu poświęcam. Proszę Państwa, najpierw kilka słów o autorze, bo bez tego trudno nam będzie się odnaleźć w jego rzeczywistości. Teodor Parnicki urodził się w Charlottenburgu, na przedmieściach Berlina. Dzisiaj to już w ogóle Berlin. Jego ojcem był zgermanizowany Polak, jego mamą rosyjska Żydówka. Po śmierci mamy ojciec przeniósł się na Moskwę, tam związał się z inną kobietą. On zaś, jako trochę niepotrzebny syn, został zesłany do szkoły w Władywostoku, czyli daleko na północy. Szkoły Junkrów. Miał wówczas 11 lat, był właściwie dzieckiem. Proszę Państwa, to był rok 1918. Ze szkoły Junkrów uciekł, nim nadeszli komuniści. Zdołał się przedrzeć jakimś cudem do Harbina w Chinach, gdzie trafił do polskiej kolonii. Był rok 1920 i właśnie wtedy nasz pisarz zaczął się uczyć języka polskiego. Pokochał ten język tak bardzo, że 9 lat później przyjechał do Lwowa studiować polonistykę pod okiem samego Juliusza Kleinera. Miał już nawet tytuł pracy magisterskiej, którą chciał napisać o Juliuszu Słowackim. Jednak trudna sytuacja bytowa, konieczność zarabiania sprawiły, że studiów nie skończył. Za to zaczął parać się pisarstwem i tłumaczeniami, dlatego że był świetnym znawcą rosyjskiego. Chociaż anegdota mówi, że miałby stać się również wykładowcą literatury chińskiej, tylko problem polegał na tym, że on chińskiego w ogóle nie znał. Ale przecież z Chin przyjechał. W 1935 wydaje swoją drugą, znaczy swoją pierwszą drukowaną, że tak powiem, w jednej księdze powieść, w 1936 właściwie, Ecjusz Ostatni Rzymianin. Zdobywa za nią drugą nagrodę w prestiżowym konkursie. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas Jerzy Andrzejewski za Ład Serca. I właściwie od tego momentu zostaje pisarzem. Wojna przechwytuje go na terenie Lwowa, zostaje się pod okupację rosyjską, przyłącza się do ambasady polskiej w Kujbyszewie, ostatecznie opuszcza Rosję razem z armią Andersa. Cały czas oczywiście bardziej jako pracownik dyplomatyczny, czy właśnie jako człowiek od dziennikarstwa, a nie żołnierz. W Jerozolimie, dokąd trafiają oddziały Andersa, pisze swoją drugą, chyba najbardziej znaną nas powieść, czyli Srebrne Orły. Gdy wojna się kończy, nie wraca do kraju, wyrusza z misją dyplomatyczną jeszcze wówczas rządu londyńskiego do Meksyku i tam zostaje do roku 68. Wraca do Polski w najgorszym możliwym okresie, bo w roku 68 właśnie, ponieważ cały czas począwszy od 54 wydaje w Polsce, dokładnie wydaje w wydawnictwie Pax. Ostatnie 20 lat życia spędza wreszcie w Polsce, żyjąc z pisania kolejnych powieści, czy też uprawiając publicystykę. Doczekał się już za życia sfilmowania jego powieści Tylko Beatrycze, Zmory wszystkich studentów polonistyki. Również Srebrne Orły zostały dwukrotnie nagrane jako programy radiowe. Jak więc Państwo widzicie, sporo tego było. Jego twórczość, najwybitniejsze jego powieści, powstają co ciekawe relatywnie wcześnie, bo w latach 50. i 60., czyli wtedy, kiedy przebywa w Meksyku, generalnie zmagając się z biedą, bo właściwie korzysta wyłącznie z dobroci Polaków tam mieszkających, gdyż pieniądze, jakie zarabia na książkach wydawane w Polsce, nie starczają absolutnie na życie w Meksyku. Trochę inaczej niż dzisiaj. Ja chciałbym się skupić na powieści Koniec Zgody Narodów. Powieść wydana w 1957 zaczyna tak naprawdę chronologicznie Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że całe dzieło Parnickiego obejmuje czas od początków II wieku przed naszą erą, aż do właściwie współczesności, przy czym skupia się szczególnie na epokach mniej więcej między IX a XVII, ale jakby rozchodzą się promieniście różne elementy jego utworów, to ta powieść właściwie jest doskonałym początkiem. Przede wszystkim jest to powieść fabularna, co później już nie zawsze Parnickiemu się zdarzało, właściwie potem nie zdarzało się w ogóle. Dlaczego to? Czy to właściwie temat na to odrębne spotkanie? Być może jeszcze kiedyś do tego wrócę. No dobrze. O czym więc jest koniec Zgody Narodów? Przy czym Zgody Narodów piszemy wielkimi literami, ponieważ jest to nazwa statku. Jest rok 179 przed naszą erą. Baktria, kraj, którym rządzą Grecy z dynastii Eumenidosa, jednego z generałów Aleksandra Wielkiego. Takiego najmniej zapoznanego, tak? Bo wszyscy znamy na pewno Ptolemeuszy, którzy opanowali Egipt, czy tych, którzy zapanowali nad Babilonem. No ale o Eumenidosach wiemy nieco mniej. Wielki szef wywiadu państwa baktryjskiego, Heliodor, otrzymuje nieoczekiwane zadanie. Ma wraz z żoną udać się na statek, który niedawno został przemianowany na Zgoda Narodów we wnętrzu Azji, czyli ta tytułowa Zgoda Narodów. I wraz z tym statkiem ma uczestniczyć w obronie Baktrii przed najazdem koczowniczych plemion. Problem polega na tym, że władca Baktrii, Demetrios, właśnie udał się na podbój Indii i nie ma go na miejscu. Za to są jego dzieci. Opowieść, drugą informację, którą otrzymuję, to ta, że zginął jeden z synów Demetriosa, stolicy. Nasz Heliodor otrzymuje zadanie rozwikłania tajemnicy jego śmierci, ale nie udając się do stolicy, ponieważ ważniejsze jest oczywiście podróż statkiem. Towarzyszy mu żona, młodziuteńka. Heliodor jest mężczyzną po 50, natomiast jego żona Dionea jest ledwie 20-latką. Nie jest to przypadek, dlatego że było to małżeństwo polityczne. Żeniąc się z nią, a miała wtedy roczek, Heliodorowi udało się zażegnać wielki konflikt, ponieważ krajem rządzonym przez Greków wstrząsają konflikty etniczne. Z jednej strony mamy Greków, czyli panów, z drugiej strony są jednak Persowie. Mamy więc konflikty narodowe, ale przede wszystkim, one oczywiście są mniej zauważalne w tamtym okresie, ale przede wszystkim religijne. I o tej religijności jednych i drugich w powieści mówi się bardzo dużo. Można wręcz powiedzieć, że koniec Zgody Narodów to tytuł, który nie tylko odsyła do tego niezwykłego statku, ale może przede wszystkim do iluzji, że społeczności wyznające inną religię, przy czym jedna czuje się poszkodowana, tak, bo czuje się skolonizowana przez Greków, tak, równowaga będzie zawsze bardzo krucha. Nie możemy zapominać, że lata 50. na świecie to końcówka dekolonizacji. Jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, w 1948 wolność odzyskały Indie. W ogóle końcówka lat 40., początek 50. to koniec angielskiego kolonializmu na świecie. I ówcześni czytelnicy na pewno widzieli jakby odpryski tego sporu. Tym bardziej, że Baktria, jeżeli spojrzymy z dzisiejszej perspektywy, to jest kraj, który jest właściwie gdzieś blisko Afganistanu, a więc blisko Indii, które właśnie podbija Demet, król baktryjski. Zgoda Narodów to statek niezwykły. Można powiedzieć, że element fantastyczny w tej powieści, chociaż nie do końca, ponieważ okręt ten poruszany jest parą. Co więcej, a może jeszcze ważniejsze jest to, że jest on zbudowany przez starogreckiego architekta i wynalazcę, który zdołał tak skonstruować ten statek, że z niektórych pomieszczeń można podsłuchiwać inne. No jak więc Państwo widzicie, ta fabuła kryminalna, która jest osią narracji, splata się nam coraz bardziej z rzeczywistością. Ale to oczywiście ułamek tego, co naprawdę dzieje się w tej powieści. Oto na pokład statku przybywa syn twórcy tego okrętu, Leptynes, który wraca z podróży do Chin, gdzie udał się wygnany z domu, no właśnie, przez ojca, przez macochę. Przy czym macocha była Żydówką, ojciec natomiast Grekiem. Myślę, że już Państwo widzicie pewne nawiązania do historii samego autora i od tego nie da się uciec, czytając tę powieść. Leptynes, co gorsza, albo co ciekawsze, uczestnicy politycznych gier w tej powieści, A jak się okazuje, na okręt wsiadł nie tylko Leptynes, ale również Incognito, drugi syn Demetriosa, córka Demetriosa, a nawet brat Demetriosa. Mamy więc sytuację, w której na okręcie zebrała się cała śmietanka pozostających w Baktrii przywódców. Wśród nich oczywiście Heliodor jest pionkiem, ale nie aż tak bardzo nieistotnym. I to właśnie ci dowódcy każą sprawdzić Heliodorowi, jakby podważają status Leptynesa. Innymi słowy, Leptynes będzie musiał udowodnić, że jest Leptynesem. Z kolei Heliodor ma swoją tajemnicę, w wyniku której nie chce mieć dziecka z Dioneą. Dionea więc zapowiada, że zdradzi swego męża. Mówi mężowi, że zdradzi go z Leptynesem. Sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, gdy okazuje się, że brat Demetriosa wybił monetę z własnym wizerunkiem jako bogiem. Czy przygotowuje zamach stanu? Dlaczego Dionea sprzysięga się, czy wchodzi w relację z córką Demetriosa i razem zaczynają uczestniczyć w politycznej grze? Oczywiście dla kobiet jest to trudne, więc na przykład w pewnych sytuacjach przebierają się za mężczyzn. Kim są inni bohaterowie? Jakie tajemnice ukrywają? To labirynt, mój ulubiony motyw w naszych rozmowach, to właśnie przez ten labirynt musi się przedzierać czytelnik. Ale Parnicki nie ułatwia mu zadania. Nie ułatwia, ponieważ już wówczas dojrzewa w nim koncepcja powieści historycznej, która naśladowałaby historię, albo inaczej, która dokładnie naśladowałaby pracę historyka. A więc mimo, że jeszcze tu mamy tradycyjną narrację, co więcej, na początku dowiadujemy się, jak to wszystko się skończyło, co oczywiście jest nieomylnym znakiem, że naprawdę nie chodzi tutaj o kryminalne czy tożsamościowe problemy Leptynesa, ale o coś znacznie więcej. Proszę Państwa, to jest opowieść o tym, jak dzieje się historia i jak trudno jest historykowi ją opisać. Ponieważ właściwie wewnątrz tej opowieści splatają się narracje Heliodora, Dionei, brata Demetriosa, syna Demetriosa, córki Demetriosa i jeszcze kilku innych postaci. Każda z nich ma swoje interesy, których usiłuje uparcie bronić wewnątrz opowieści. No jest jeszcze Leptynes, który przecież musi obronić samego siebie. Dlaczego podróżuje? Leptynes zresztą będzie bohaterem innej powieści, późniejszej o 20 kilka lat, powieści Parnickiego Koła na piasku, i niektóre tajemnice z końca Zgody Narodów ostatecznie, o ile cokolwiek w historii jest ostateczne, wyjaśnią się w tej drugiej powieści. Koniec Zgody Narodów to historia, która staje się na naszych oczach. Oczywiście historia fikcyjna, w tym sensie, że nie ma w niej miejsca na prawdziwe wydarzenia. Chociaż większość tych wydarzeń, zwłaszcza tych zewnętrznych wobec narracji, oczywiście jak najbardziej da się wyjaśnić. Jaki więc będzie los Zgody Narodów? Dlaczego powieść zapowiada jej koniec? Wreszcie dlaczego w ostatecznym rozrachunku Grek, Heliodor, zgodzi się, żeby jego syn... A, jedną tajemnicę zdradzę, ale dowiadujemy się o tym na samym początku powieści, więc żadna to tajemnica, miał imię po matce, a nie po nim. To wszystko ma wewnątrz powieściowe uzasadnienie, ale wydobycie tych znaczeń, wydobycie sensów, to prawdziwe przejście przez labirynt. Co więcej, słowo, które zwykle wkraczamy w świat powieści, jest naszą nicią Ariadny, tym razem zawodzi. Może myli nas wielokrotnie. Wielokrotnie może wprowadzać nas w błąd, bo w błąd uczestników gry swoim słowami, ale również zachowaniami wprowadzają inni. Jak ukryć tajemnicę? Jak ukryć przed światem własne słabości? Takie, jakich doświadcza Leptynes, Heliodor czy córka Demetriosa. Pojawia się wreszcie jeszcze jedna postać, która w ogóle wszystko rozbija, a mianowicie przysłany przez samego króla Ind, czy Hindus, byśmy dziś powiedzieli, ale wtedy mówiło się o nim. Ind Mankuras. Mankuras to mędrzec i tak naprawdę indyjski odpowiednik Heliodora. Tyle, że o ile Heliodor posługuje się rozumowaniem Sherlocka Holmesa, czasami mu się w tym wychodziło i rozwiązał kilka naprawdę trudnych zagadek. Tak naprawdę Mankuras jest freudystą. Wyśmienicie analizuje sny, marzenia i seksualne obsesje swoich bohaterów. I nie myli się. W przeciwieństwie do starzającego się asa wywiadu. Zostawiam więc Państwa z zapowiedziami, niedokończeniami, ale Parnickiego albo się kocha, albo się odrzuca. Ponieważ spędziłem w nim wiele lat, wiele mnie nauczył, trudno, żebym go nie kochał. Myślę, że wśród moich słuchaczy znajdzie się chociaż garstka, która tego trudnego, ale być może najwybitniejszego polskiego pisarza, który gdyby pisał po francusku, czy po rosyjsku nawet, a zwłaszcza po niemiecku, tak? Najpierw mówił po niemiecku, potem po rosyjsku dopiero. Język polski był trzecim czy czwartym jego językiem. Myślę, że mógłby się nawet załapać na Nobla. Bo jego przenikliwość, jego głębia rozumienia procesów historycznych tak naprawdę wyprzedzała epokę. Wydawał swoje książki w latach 50., a dopiero w roku 1973 Hayden White, pisząc do dziś nieprzetłumaczoną zresztą w pełni na polski książkę Meta History, zauważył, że historycy też opowiadają historię. Myślę, że Parnicki go przewidział. Co się ładnie mówi w moim języku, antycypował. Oczywiście dzięki temu, że czytał wszystkich historyków swoich czasów. Wielokrotnie w jego powieściach pojawiają się nawiązania do słynnej francuskiej szkoły Annales, a więc długiego trwania, która zwracała bardziej uwagę na ekonomię historii, na ekonomiczne przemiany w historii niż na zdarzenia polityczne. Tak, obok Hanny Malewskiej i nieżyjącego już wówczas, bo znacznie starszego od niego, Teodora Jeszcze-Chońskiego, Parnicki to wielki polski historiozof. Tym się jednak różni od pozostałych dwóch, a zwłaszcza od Jeszcze-Chońskiego, że jest historiozofem po prostu świata. I trudno mi go było nie cenić i trudno byłoby mi nie zaprosić go i Państwa do labiryntu książek właśnie jego. On ma u mnie osobną salę pełną skarbów i niezwykłości. Dziękuję Państwu.